Chciałam od razu podziękować, witając Państwa najserdeczniej, mając możliwość zabrania głosu, podziękować za tą niezwykłą możliwość prezentacji tego filmu właśnie tutaj w Ciechanowie. Bardzo się cieszę, że udało się te terminy na to znaleźć i u Państwa i u mnie, a jest mi tym milej, że właśnie mogę osobiście tutaj, korzystając z obecności Pana posła Roberta Kołakowskiego, przy Państwa obecności właśnie jemu podziękować za to, co zrobił dla arcybiskupa Baraniaka w Sejmie, wtedy kiedy Sejm głosował nad uchwałą w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Antoniego Baraniaka, tego żołnierza niezłomnego Kościoła. Z okazji, to była uchwała z okazji 40. rocznicy śmierci arcybiskupa, czyli w roku 2017. I wiecie Państwo, było moim ogromnym, ogromnym zaskoczeniem, że w ogóle ktoś nad ten temat dyskutuje w Sejmie, że to nie przechodzi przez aklamację, a choć oczywiście wiemy, w jakiej rzeczywistości politycznej żyjemy i jak to wszystko się gdzieś tam obok nas toczy, ale przecież są rzeczy ponadczasowe, ponad wartości tak po prostu oczywiste, dotyczące przecież jednak odległej, wydawałoby się, przeszłości, że nie powinno w ogóle dzień dzisiejszy mieć wpływu na to, jak tę przeszłość oceniamy. I więc byłam bardzo, bardzo zdziwiona wtedy właśnie, gdy okazało się, że poseł Niesiołowski, a przypomnę, był to człowiek, który kiedyś był założycielem i członkiem z partii bardzo katolickiej Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, wygłosił to, co Państwo widzieliście tutaj w filmie, to co wygłosił. I wydawało, można by to lekceważyć i powiedzieć, w ogóle nie zajmujmy się tym, bo też takie dostałam po premierze tego filmu, po prostu takie właśnie były też, pojawiły się osoby, które mówiły, po co ty to w ogóle do tego filmu wkładasz, po co to dajesz, to jest nieistotna sprawa. A ja chciałam właśnie powiedzieć i dlatego chciałam tutaj naprawdę, panie pośle, panu najgoręcej podziękować, bo po prostu to nie jest banalna sprawa. Dlatego, że wówczas tutaj całej wypowiedzi Państwo nie byliście w stanie po prostu usłyszeć, no bo film z siłą rzeczy operuje skrótem, nie da rady się po prostu w całości tego przytaczać. Poseł Niesiołowski zaatakował przede wszystkim arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. I to był główny powód, dla którego po prostu wystąpił właśnie przeciwko arcybiskupowi Baraniakowi, jako jakby kwestionując jednak po prostu taki ten jego tytuł do tego, żeby ta uchwała Sejmu była przez aklamację przyjęta. I to nie było przypadkowe wystąpienie furiata, tak bym powiedziała, bo to posiedzenie potem było powtarzane i jego kolega z koła poselskiego, pan Protasiewicz, dwa dni później powtórzył dokładnie to samo. Będziemy głosowali za, jak usuniecie nazwisko arcybiskupa Jędraszewskiego z tej uchwały. A dlaczego nie wolno tego było zrobić? Dlatego, że wiecie Państwo, to nie chodzi o jakieś zasługi dzisiejsze, nic z tych rzeczy, choć pewnie wielu z Was też ma bardzo dobre zdanie i szacunek do arcybiskupa Jędraszewskiego. Ale on był tym, który tak naprawdę napisał najważniejszą książkę, jeśli chodzi o upamiętnianie arcybiskupa Baraniaka, Teczki na Baraniaka. Książkę, która jest oparta po prostu na materiałach, które są w IPN-ie. Zrobił to 10 lat temu, w 2009 roku ta książka się ukazała i tak naprawdę otwierała oczy wszystkim dookoła, jemu też, bo jak on po prostu tylko, on poszedł do IPN-u sprawdzić po prostu, jakie są materiały archiwalne, bo tak mu było głupio i całe życie tak mi opowiadał. Męczyło go to, że jak Jan Paweł II go pytał w Watykanie, co Poznań robi, co Polska robi, żeby pamiętać o arcybiskupie Baraniaku, to on jako młody ksiądz nie umiał mu w ogóle na to pytanie odpowiedzieć, bo wiedział, że nie robi się nic. I po prostu milczał i traktował te słowa po prostu powiedziane przez papieża jako taki rodzaj testamentu. Więc jak tworzyli IPN, stąd była jego chęć sprawdzenia i ku jego zdumieniu tam było 146 protokołów z przesłuchań. Mnóstwo dokumentów pokazujących, co ten człowiek w tym więzieniu przeszedł. I stąd była ta jego książka. No więc on bardzo ważne jest, by w tej uchwale jego przywołać, co właśnie zrobiono. I tutaj naprawdę pan się fantastycznie, panie pośle, zachował, że pan po prostu i nerwów wtedy nie stracił.
i też odpowiedział mu na to, bo gdyby zostawić ten jego tekst bez żadnego komentarza, nawet właśnie bez tych słów, że nie zasługuje na komentarz, to po prostu można by myśleć, co tam takiego jest, co to jest za związek, dlaczego to jest ważne. A wiecie Państwo, tego samego dnia dosłownie uchwała o numer wcześniejszy była podjęta przez Sejm w sprawie upamiętnienia Narodowych Sił Zbrojnych. I tamta przeszła po prostu przez aklamację. I przecież ja jestem absolutnie za tym, prawda? Tylko wydawało mi się, że jeżeli ponad podziałami politycznymi udało się posłom stanąć przy jednak dla niektórych kontrowersyjnych sprawach, jakim była walka Narodowych Sił Zbrojnych, no to myślałam, że arcybiskup Baraniak, który przecież nigdy krzywdy nikomu nie zrobił w żaden sposób, ani po prostu był człowiekiem niezwykłej pokory, nigdy o nic się nie starał, nigdy nie był, nie szukał zaszczytów, że to zostanie mu oddane tą uchwałą. I nie. I tych pięciu posłów głosujących przeciwko, prawda, i kolejnych kilku wstrzymujących się od głosu, to nie jest elegancko, to nie jest ładnie. Więc, ale cieszę się, że ta uchwała została przez ten Sejm podjęta i właśnie bardzo panu najserdeczniej dziękuję w imieniu tych wszystkich osób, tak jest, które zajmują się po prostu upamiętnianiem historii arcybiskupa Antoniego Baraniaka, bo to jest duża sprawa. Nikt nie może dzisiaj powiedzieć, że ten człowiek jest nikim, prawda, że no, jest jak jednym z wielu biskupów. On ma swoją bardzo ważną historię, bardzo ważne miejsce w historii naszego kraju i mam nadzieję, że uda się nam wszystkim razem przywrócić pamięć o tym, bo historię piszą nie tylko gwiazdy, nie tylko najważniejsi ludzie, których znamy z pierwszych stron gazet. Historię tworzą też małe, ciche, skromne osoby, których zasługi nieraz nie są wcale mniejsze, tylko my po prostu o nich nie wiemy. Więc tyle tytułem wstępu o tym filmie.
Proszę Państwa, Jolanta Hajdasz jest dziennikarką radiową, telewizyjną, prasową, jest reżyserką. Ostatnio widzicie ją coraz częściej, bo jest dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy, bo jest wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy, stąd się z tego stowarzyszenia znamy. Powiedz, jesteś poznanianką, czy dlatego, że arcybiskup Baraniak był waszym metropolitą poznańskim, zajęłaś się nim?
Myślę, że tak, jak najbardziej tak. To znaczy, ja nie jestem rodowitą poznanianką, przyjechałam do Poznania na studia spod Wrocławia i tak już zostałam i mieszkamy tam od lat. No, i nigdy nie poznałam arcybiskupa Baraniaka, natomiast właśnie wtedy, kiedy wyszła książka arcybiskupa, wówczas biskupa pomocniczego w Poznaniu, Marka Jędraszewskiego, Teczki na Baraniaka, to powiem szczerze, zrobiło mi się tak dziwnie, ponieważ ja nic o tym nie wiedziałam. I tak sobie po prostu myślałam, że no, czegoś nie doczytałam, coś przeoczyłam, może właśnie przez to, że nie jestem z Poznania, to wszyscy o tym wiedzą, jakie on miał zasługi, tylko ja gdzieś w swojej takiej no, indolencji, nieświadomości po prostu nie wiem, no bo wiedziałam, że był taki arcybiskup i nic więcej. Ale to, że był sekretarzem prymasa Ichlonda i Wyszyńskiego, który został razem z prymasem Wyszyńskim aresztowany, że trafił na Rakowiecką, a nie był tylko internowany, prawda, tak jak prymas Wyszyński, że był tam no, po prostu ponad 27 miesięcy przeszedł gehennę po prostu Rakowieckiej z biciem do takich ran, że miał je do końca życia na plecach, że miał zrywane paznokcie, był głodzony, że po prostu no, tortury, które karcer suchy, karcer mokry. Karcer suchy to jest rodzaj takiej ciemnicy na Rakowieckiej, gdzie po prostu nago, bez jedzenia, bez picia wrzucano ludzi. Po prostu ciemności tam są takie, że po prostu człowieka, no, człowiek po kilku, chyba myślę, kilkunastu minutach nie wie, gdzie jest i traci poczucie czasu, czy siedzi tam godzinę, dwie, dobę, tydzień. On co najmniej 8 dni w takim karcerze suchym spędził, właśnie bez ubrania, bez jedzenia, też oczywiście tam nie ma żadnej toalety, żadnego nawet wiadra na odchody, co ludzie zrobią, zostaje na podłodze, tam się po prostu siedziało w fekaliach. Był też karcer mokry, czyli rodzaj takiego tam obok tego karceru suchego, też był taki korytarz, w którym po prostu mordowano ludzi strzałem w tył głowy. Tam na Rakowieckiej. Zachęcam każdego, zaraz o tym też powiem, co się na Rakowieckiej teraz dzieje w związku z arcybiskupem Baraniakiem, ale właśnie tam ten karcer mokry, no to jest też bardzo okrutne pomieszczenie. To jest małe, byśmy powiedzieli w piwnicy, jak taka, no, jedna taka z komórek, tylko miała tak dobry metr głębiej niż poziom po prostu, a ja mogę jeszcze postać, niż poziom po prostu podłogi. I przylegał do tego właśnie karceru mokrego taki korytarzyk, w którym stawiano człowieka w drzwiach, przy futrynie. Strzałem w tył głowy do niego strzelano, zabijając go. On wtedy, no wiadomo, ciało upadało do przodu, krew na prawo, lewo, roztrzyskiwał się mózg, prawda? I po prostu potem szlaufem, takim wodą, z węża, wodą to po prostu spłukiwano i to wszystko właśnie do tego karceru mokrego spływało. To tak tam gniło wszystko razem. Tam nie było oczywiście żadnej kanalizacji, więc jak człowieka trzymano w karcerze mokrym, to trzymano go po prostu jakby w szambie, prawda? Tam do pasa, to zależy ile to tam było miejsca. Coś okropnego i on na pewno w tym przeszedł. Dlaczego o tym, wiecie Państwo, bo w tym drugim, bo to jest mój trzeci film Arcybiskupie Baraniaku. W drugim i pierwszym o tym właśnie świadków przedstawiałam, którzy już niestety nie żyją, ale nagrywałam ich, żeby utrwalić to świadectwo i wtedy jeszcze nie było możliwe, w ogóle na Rakowieckiej nie było, to było regularne więzienie, to jest rok 2012-2016, ten drugi film, w 2012 był pierwszy. Jak pierwszy raz tam pojechałam z kamerą, nie mogłam się tam w ogóle dostać, nie mogłam dostać zgody tej służby, żeby w ogóle zrobić zdjęcia, w końcu jak mi ją udzielono, to ja zobaczyłam takie więzienie jak w amerykańskich filmach, krawężniki na biało, kwiatki, trawniczek i muzyczka płynąca z głośników, bo więźniowie wychodzą na spacer, prawda, żadnych śladów tego, co tam się działo, dopiero później właśnie odkryto te karcery, kiedy powstało tam Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. I wtedy właśnie jak to muzeum powstało i ja usłyszałam o nim i dostałam się po raz pierwszy, udało mi się spotkać z dyrektorem tego muzeum, dziś myślę, że mogę tak powiedzieć, moim przyjacielem Jackiem Pawłowiczem. I ja mu przedstawiłam historię arcybiskupa Baraniaka, on w ogóle o niej nigdy nie słyszał, nie mówi, co to w ogóle jest za historia. No i ja mu tylko opowiedziałam, że tutaj były chyba takie jakieś karcery, bo mówi o takim karcerze świadek ten, to, a świadek mówi o takim karcerze jakimś mokrym, ale jak może być jakieś jakby szambo w więzieniu, cela taka, nie mogłam sobie tego w ogóle wyobrazić. A on tak, oczy mu się takie robiły coraz większe i mówi, ale tutaj takie coś było, myśmy to właśnie odkryli. I myśmy po prostu tak szybko się dogadali, że ci moi świadkowie mówią prawdę, choć już nie żyją, bo już trudno to weryfikować, ale oni nie wiedząc, nie widząc tego, powtarzali słowa arcybiskupa Baraniaka. I więc on naprawdę przeszedł gehennę, ale wtedy tego nie wiedziałam, kiedy tą książkę Teczki na Baraniaka kupiłam i zaczęłam, po prostu tak sobie pomyślałam wówczas, że zacznę, no bo właśnie mówię, historię pewnie wszyscy znają, wszystko jest już w tych książkach, no ale filmu o tym nie ma. I tak spróbuję zrobić film. No i się raptem okazało, że żadnej dotacji na to nie można dostać. Jeden wniosek, drugi, trzeci. Przy czwartym, który liczył już ponad 80 stron, był bardzo mocno udokumentowany z wszystkimi wymogami, po prostu i ten czwarty również został odrzucony w lokalnych tych funduszach filmowych, to wtedy arcybiskup Jędraszewski powiedział, niech już pani da sobie z tym spokój, przecież oni nie dadzą na to ani grosza, to się nie da zrobić. I ja mówię, no to ja będę robić bez pieniędzy, tak nagrywać jak się uda i dzięki temu mamy wśród świadectw o arcybiskupie Baraniaku i prymasa Glempa, który był sekretarzem prymasa Wyszyńskiego po arcybiskupie Baraniaku. Od niego przejmował te obowiązki, ale znał go dobrze i znał relację, jaka łączyła prymasa i arcybiskupa Baraniaka. Mam nagranego profesora Stuligrosza z Poznania, pewnie znanego wam państwu, wybitnego polskiego kompozytora, muzyka, churalistę, który mówił, że bez arcybiskupa Baraniaka nie byłoby poznańskich słowików. Jak on wspierał ten chór po cichu, bo to nie były czasy, kiedy można się było tym w jakiś sposób, znaczy profesor Stuligrosz mógł się afiszować tym, co robi dla kościoła, czy że śpiewa w katedrze, ale z drugiej strony arcybiskup Baraniak mu to umożliwił, że nie musisz się tym chwalić, ale jak będzie trzeba, możesz tu przyjść. Jakiś taki rodzaj współpracy między tymi dwoma osobami, który zaowocował tym, że profesor Stuligrosz już też nieżyjący mi powiedział, bez niego by chóru nie było, ja bym nie dał rady. Ile razy on nam pomagał w różnych trudnych sytuacjach i tak dalej, i tak dalej. I Stąd był to moje zainteresowanie. A potem się okazało, jak zaczęłam do tych świadków chodzić, że rozmawiają o czymś ze mną po raz pierwszy, że jestem pierwszym dziennikarzem, który ich nagrywa i że tak naprawdę, a jak spotkania gdzieś w jakichś miejscach, to że ludzie w ogóle tego nie wiedzą, o czym ja mówię. Że i dzisiaj jak na przykład mam jakieś spotkania autorskie także w Poznaniu, to nawet po prostu nieraz właśnie mówię, żeby się nie dziwić i nie wstydzić tego, że się pierwszy raz słyszy historię arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Bo po prostu nie było gdzie się tego dowiedzieć. To, co jest dzisiaj przeze mnie też w filmach utrwalone, to, co wiemy dzięki właśnie uchwale Sejmu, czy dzięki temu, że udało nam się, mówię zaraz dlaczego nam wszystkim, udało nam się namówić prezydenta Dudę, żeby przyznać ten order Orła Białego arcybiskupowi Baraniakowi. Ja zbierałam na takich pokazach jak tutaj, przy pierwszym filmie, przy drugim filmie, po prostu podpisy pod listem do prezydenta z prośbą o przyznanie orderu Orła Białego arcybiskupowi Baraniakowi za zasługi dla państwa i kościoła. I 10 tysięcy ponad podpisów złożyliśmy do roku 2017 u prezydenta trwało to trochę, żeby to było. Ja powiem szczerze, już nie wierzyłam, ale była taka sesja naukowa raz w Belwederze poświęcona arcybiskupowi Baraniakowi. To właśnie w tym roku 2017 i wtedy też prezydent nic nie przyznał, żadnego orderu i po prostu no, udało mi się, jak przechodził przez salę, dopchać tam na trasę przejścia prezydenta i wręczyć mu jeszcze jedną partię tych podpisów, kolejne tam z 3000, to było właśnie tam do tej chyba 11 tysięcy dobiliśmy i ja mówię, panie prezydencie, to musi pan ten order, to jest kolejny i on mi tylko powiedział, wiem, znam sprawę, pani redaktor, niech pani będzie spokojna, coś wymyślimy. I no to trzymał słowa 11 listopada ubiegłego roku, więc teraz chcę tylko jeszcze powiedzieć, że równolegle zbieraliśmy podpisy o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Baraniaka i ponad 10 tysięcy jest u arcybiskupa Stanisława Gądeckiego jako biskupa miejsca. I obiecał mi już i w tym filmie to potwierdził, że będzie wszczęty ten proces, że się podejmie tego trudu archidiecezja poznańska, no ale od tych obietnic minęło już 2 lata i nic, więc ciągle jeszcze o tym przypominamy i mówimy i prosimy. Ja już podpisów, powiem szczerze, nie zbieram, bo wydawało mi się, że już wystarczy i że po tej jego deklaracji to no, po prostu nie będzie potrzebne, a jednak no, widać, że czekamy. Nie wiem, jakie są sytuacje, jakie są, dlaczego nie, ale wiecie państwo, wszczęcie procesu beatyfikacyjnego to jest coś takiego, co powoduje, że te wszystkie świadectwa, które dzisiaj na przykład ja nagrywam, czy o których rozmawiamy, będą zarejestrowane i komuś w przyszłości mogą się przydać. To jest coś takiego, proces beatyfikacyjny, jak jesteśmy ludźmi Kościoła, to wiemy, że nie wiemy kiedy, co i jak zadziała, prawda? Ale jak my nie zbierzemy tych materiałów, to po prostu pewne ta historia odejdzie w niepamięć. Nikt nie będzie miał kiedy, jak do niej wrócić. I tak łatwo będzie powiedzieć, że nic takiego to nie było ważnego. Że jeden więzień, jak wielu, różne rzeczy się działy w komunizmie i nic tak naprawdę to nie było nadzwyczajnego. A tak nie jest. Każdy, kto ma trochę wyobraźni, to potrafi sobie uzmysłowić, czym było 27 miesięcy tortur na Rakowieckiej. Tam łamano najtwardszych, a niezłomność nieraz ludzi polegała na tym, że nikogo nie wydali. Nikt nie ucierpiał na podstawie ich zeznań, ale ilu ich tam zamordowano? Co zrobiono z rotmistrzem Pileckim? Co zrobiono z generałem Nilem? Z tyloma ludźmi. Tam po prostu to jest jeden wielki cmentarz to więzienie. Ponad 400 osób jest udokumentowanych w tych właśnie korytarzach, podziemiach zostało zabitych. Tam, gdzie nie zaczną jakieś remonty, czy po prostu w tej chwili ekshumacje, bo to nawet się okazuje, że ciągle jeszcze nawet z Powstania Warszawskiego odkopują po prostu, tam ekipa profesora Szwagrzyka pracuje też, odkopują po prostu kości ludzi, którzy byli niezidentyfikowani i gdzieś tam na terenie więzienia pochowani. O czym my mówimy? A arcybiskup Baraniak nie dość, że wytrzymał to wszystko, to on nie powiedział niczego, co komunistom mogło się przydać w zorganizowaniu procesu pokazowego przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. Wiecie Państwo, to bym chciała tak jeszcze, nie chcę przedłużać tego spotkania, ale żeby wybrzmiało. To była główna metoda zwalczania Kościoła w latach właśnie po II wojnie światowej. Tak zlikwidowano, tak, albo po prostu no, zmarginalizowano Kościół w Czechach, na Węgrzech, w Chorwacji, gdzie po prostu kompromitowano przywódców, pasterzy Kościoła, prymasów. Wytaczano im procesy pokazowe, które przy tamtym po prostu narzędziach propagandowych po prostu było to jak taki taran. To ludzie no, widzieli, no, co się stało. Współpraca z hitlerowcami, współpraca z Niemcami, działanie przeciwko narodowi, chciwość, prawda, pieniądze, imprezy. To zarzucano prymasom w tych procesach. Doszło i skazali w tych procesach pokazowych. W 1946 roku Alojzego Stepinacza, właśnie biskupa Zagrzebia, czyli takiego prymasa, byśmy powiedzieli, Chorwacji, Berana w Czechach, Minszenty, prymas Węgier. To są dramatyczne historie i tylko w Polsce nie udało się zrealizować komunistom tego scenariusza. Dlaczego? Bo oni potrzebowali wiarygodnego świadka i taki arcybiskup Baraniak był dla nich idealnym po prostu świadkiem, bo po pierwsze, gdyby się zgodził na współpracę, to byłby dla nich świetnym przewodnikiem po dokumentach, które zostały zarekwirowane prymasowi w czasie jego aresztowania, bo on by mówił, co gdzie jest. One były pisane po włosku, po łacinie. Arcybiskup Baraniak znał 5 języków. On był głównym tłumaczem prymasa Wyszyńskiego. Zawsze razem jeździli do Watykanu, no bo on po studiach, 2 doktoraty w Rzymie, no to on po prostu potrafił z każdym nawiązać kontakt. I właśnie ten wątek był bardzo istotny, bo oni wiedzieli, że gdy oni po prostu prymasa, znaczy, żeby dosięgnąć prymasa Wyszyńskiego, potrzebują wiarygodnego świadka. Przeszedł całą wojnę u boku prymasa Chlonda. Więc również można go było, że tak powiem, jeszcze w te przedwojenne, nazwijmy to, grzechy, przewinienia, tak, zdaniem komunistów, w jakiś sposób wrobić. I można było, i też jeszcze jest, takie są wątki w tych dokumentach ze śledztwa, że tak naprawdę arcybiskup Baraniak, to jest jeszcze nieudokumentowane tak przez historyków, ale dużo wynika z tego, bo są takie pytania, był łącznikiem między prymasem a podziemiem niepodległościowym. Po prostu, bo jego o to pytano, więc bardzo ważna rola, gdyby jego po prostu mieli za świadka, to tak naprawdę historycy, zarówno profesor Żaryn, czy inni historycy związani z IPN-em, oczywiście też arcybiskup Jędraszewski jako osoba, która przejrzała i opisała te dokumenty, mówią, że bez postawy arcybiskupa Baraniaka nie byłby możliwy powrót prymasa Wyszyńskiego do funkcji po prostu prymasa. A bez prymasa nie byłoby najpierw kardynała Wojtyły, a potem Jana Pawła II, co łatwo skonkludować, że dzieje naszego kraju, naszej także pewnej części Europy, potoczyłyby się zupełnie inaczej, w sposób nieprzewidziany przez nas. No, a za tym stoi ta cicha postać człowieka, który w najtrudniejszym czasie nie uląkł się, nie załamał i udźwignął tę odpowiedzialność. Stąd te filmy. Długo odpowiadam, przepraszam.
Może teraz Państwo, może macie Państwo pytania. Pan poseł.
Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałem podziękować za te ciepłe słowa pod moim adresem, ale moja rola sprowadzała się tylko do Sejmu Rzeczypospolitej. Natomiast chciałem podziękować przede wszystkim Pani, Pani redaktor, za to wszystko, co Pani zrobiła przez te wszystkie lata, przypominając tę wielką postać polskiego Kościoła, tego wielkiego Polaka, bo losy arcybiskupa Baraniaka pokazują nam losy i polskiego Kościoła, ale i naszej ojczyzny, prawda, jak one były skomplikowane i jak musieli być wielcy ludzie, jak wznosić się na wyżyny, żeby to wszystko przeżyć, przecierpieć i się nie poddać. W takiej rzeczywistości żyliśmy przez wiele, wiele dziesięcioleci i o tym musimy pamiętać. Natomiast przypominanie takich postaci to też wielka, wielka rzecz i za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. Uważam, że to jest obowiązek naszego pokolenia, bo jesteśmy z tego samego pokolenia. I to, co Pani robi, To jest naprawdę bardzo wartościowe i już 3 filmy, bo nie tylko ten jeden. Mieliśmy dzisiaj okazję zobaczyć najnowszy film. Ale wiem, że zapewne może powstaną następne, bo pewnie na tym się nie skończy.
Ja powiem szczerze, dziękuję panu bardzo za te słowa, ale co do filmów, to absolutnie nie zamierzam kolejnych na ten temat chyba robić, chociaż powiem szczerze, już ekipa filmowa, już mi mówią, daj spokój, już nawet się nie wygłupiaj, bo ten film zrobić była wielka odwaga, powiem tak, najtrudniejszy był, a zrobiłam go z takiego poczucia obowiązku, że skoro pierwszymi filmami upominam się o to, żeby państwo coś sobie przypomniało, powiem szczerze też, ciągle jeszcze czekam na rezultaty wznowionego śledztwa w sprawie prześladowców arcybiskupa Baraniaka. Te dwa moje pierwsze filmy to w ogóle było upominanie się o to, żeby wznowić śledztwo umorzone przez prokuratorów IPN-u w 2010 roku. Wówczas żyło jeszcze 5 z ponad 30 oprawców arcybiskupa Baraniaka wymienianych w dokumentach. Bo wiecie państwo, sytuacja jest taka, że jak powstał IPN, to jednym z pierwszych śledztw, jakie oni podjęli, to było śledztwo przeciwko prześladowaniu prymasa Wyszyńskiego, uwięzieniu prymasa. I bardzo szybko się okazało, że wszyscy podejmujący decyzje po prostu właśnie w sprawach prymasa już nie żyją, bo to no, wiadomo, aparatczycy komunistyczni pierwsze, zresztą decyzje te podejmowane były też w Moskwie o aresztowaniu prymasa. Natomiast trzeba wyłączyć śledztwo w sprawie arcybiskupa Baraniaka, bo to zupełnie inny, bo on po prostu trafił do regularnego więzienia bez nawet postanowienia o zatrzymaniu. Był tam trzymany tyle, prawie 3 lata i po prostu wyłączono to. Śledztwo to rozpoczęło się w roku 2003 i zostało umorzone w 2011 z braku dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne. I jak ja to zobaczyłam, po prostu to mówię, to odkryłam, bo też w dziwny sposób nie udawało się, nie było nigdzie o tym żadnej informacji, nigdzie po prostu, tylko powiedział mi to jeden z krewnych arcybiskupa, ten, który zresztą potem odbierał tego Orła Białego, pan Zenon Łakomy. Poznaliśmy się po prostu no, lata temu i on mówi, pani redaktor, niech pani zobaczy, ja tutaj mam takie postanowienie o umorzeniu śledztwa, przecież to jest niesprawiedliwe. Jak nie ma dowodów? Do końca życia miał blizny na plecach, lekarki o tym mówiły, ślady po pobiciu, rodzina o tym mówiła i po prostu, a żyło 5 z tych ponad 30 wymienianych dokumentach i oni to umorzyli, więc zabiegałam o to, żeby wznowić to śledztwo i ono zostało wznowione, jak został prezesem IPN-u pan Jarosław Szarek. Ale drodzy państwo, śledztwo to wznowił prokurator, który je umorzył, pan Paweł Karolak. I ja nawet mówiłam to i panu prezesowi Szarkowi, i jego współpracownikom, żeby bardzo uważali, bo po prostu ten pan tyle razy mnie oszukał, jeśli chodzi o wypowiedź przed kamerą, o to, żeby w ogóle nie udało się nigdy nagrać nikogo z pionu śledczego IPN-u, ani rzecznika prasowego, ani przy pierwszym, ani przy drugim filmie, żeby się wypowiedzieli, dlaczego zostało to śledztwo umorzone, jak mogło się toczyć 8 lat i nikomu nie postawiono zarzutów. Przesłuchali, słuchajcie państwo, tych 5 wówczas jeszcze żyjących oprawców, to te dokumenty są kuriozalne. Oni po prostu zaprzeczali, ja nie wiedziałem, że taki Baraniak siedział, mówi jeden z tych oprawców, który podejmował decyzję o arcybiskupie Baraniaku, czy po prostu układał plany śledztwa jego. Więc wznowienie tego śledztwa to jest rok też 2017, przełomowy dla arcybiskupa Baraniaka. No ale co z tego? Minęły 2 lata, nic się w tej sprawie nie dzieje. Ja zostałam już 2 razy przesłuchana przez prokuraturę, tą właśnie IPN-owską w tej sprawie. Nauczyłam się już tego po prostu w taki, jakby, bo już się nauczyłam tego, że oni w ogóle o nic istotnego nie pytają, że oni w ogóle praktycznie to się tak dzieje, żeby właściwie nic nie mówić, a po co się pani fatyguje, przepraszamy, że panią tutaj w ogóle wzywamy, więc ja jestem przygotowana na tyle, że ja za każdym razem po prostu mówię tak, ja wiem, był bity, był torturowany, mówi o tym świadek taki i taki, adres taki i taki, podaje numer telefonu, bo on mnie o to nie zapyta, prawda? I po prostu już wiem, tak jestem z tymi ludźmi umówiona, że oni mi pozwalają, że mówię, może się kiedyś do was ktoś zgłosi, siostry zakonne, ten organista, lekarki, wszyscy są chętni zeznawać. Wiem, że ich też przesłuchiwano, potwierdzają, już się nie boją tego, że powiedzmy, bo to są, wiecie państwo, to oni, ludzie mają takie skrupuły, ja tak wiedziałem niewiele, ja nie byłem blisko arcybiskupa Baraniaka, bo to na przykład była młoda siostra zakonna wtedy, wie co mówiły starsze osoby, prawda? Ale ona nie była dopuszczona, ona nie była jakąś przyjaciółką dla arcybiskupa Baraniaka, to jest człowiek tamtych czasów, dystans, więc oni się już nauczyli i to mówią, i powiedzieli temu prokuratorowi i nic z tego nie wynika. Śledztwo nie zostało wznowione, nic dalej nie wiemy. A to jest istotne, bo wiecie państwo, jak ja wzięłam to umorzenie z tego 2011 roku i ten dokument przeczytałam, on do dzisiaj jest tajny, nie został jeszcze opublikowany nigdzie. Jest po prostu, ja też jak dostałam te dokumenty, musiałam podpisać taki w ogóle dokument, że nic bez zgody prokuratora nie zostanie ujawnione, nie będę niczego publikować. No ale więc tak powiem szczerze, nie odważyłam się to zrobić, bo po prostu mówię, no niech coś się wydarzy pozytywnego, nie chcę zaszkodzić na przykład obecnemu prezesowi tym. Ale to jest kuriozalny dokument, to umorzenie. Po prostu, gdzie ignoruje się podstawowe fakty, które są chociażby w takich banalnych rzeczach jak filmy zebrane, gdzie prokurator nie wykonał żadnej pracy, żeby coś tam zweryfikować. W takich czasach żyjemy. Także ja mówię, tu jest wielka, wielka sprawa, że tą uchwałę państwu się udało w Sejmie podjąć, że prezydent się nie cofnął i włączył tego, bo arcybiskup Baraniak dostał, wiecie państwo, tego Orła Białego, to wtedy odznaczano takie tuzy, byśmy powiedzieli, jak Marię Curie-Skłodowską, prawda, no Kornela Makuszyńskiego i takie osoby, bym powiedziała, no jeszcze tam pisarza Żeromskiego, Stefana, no to umówmy się, no każdy z nas pewnie by z głowy napisał uzasadnienie, dlaczego Stefan Żeromski ma dostać, prawda, czy Władysław Reymont Order Orła Białego, no ale arcybiskup Baraniak niekoniecznie, ale więc on przez to, że on się nie cofnął, to już tego się nie zmieni, to jest zweryfikowane. Więc dlatego czekamy nadal na to i dlatego to jest takie ważne, żeby o tym mówić i nie zapominać tej sprawy, bo to jest kawałek historii Kościoła. Dzisiaj wielu ludzi chciałoby sprowadzić Kościół do takiej roli, a jakiś tam poczciwy proboszcz, prawda, no tak się tymi wiernymi zajmuje, charytatywnie coś tam może świadczyć, ale gdyby nie Kościół, tak byśmy sobie poradzili, tak, bo my państwo polskie kochamy. No nie jest tak. Wszyscy wiemy, ile dobra i jak ważnych rzeczy działo się właśnie na plebaniach w naszym kraju. Jak właśnie taka cicha postawa różnych ludzi, takich jak arcybiskup Baraniak, a ilu księży każdy z nas zna. Dobrych, kochanych, serdecznych, ciepłych. I po prostu, więc po to był ten film trzeci też, żeby po prostu przypomnieć tą postać. Także wtedy, kiedy mamy coś dobrego do powiedzenia. A teraz tylko chciałam tak jeszcze na zakończenie, jeśli mogę powiedzieć, co miesiąc właśnie w tym więzieniu na Rakowieckiej, czyli w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, odprawiana jest msza w intencji wszczęcia procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Baraniaka 26 każdego miesiąca o 18:00. I to jest msza otwarta, jakby ktoś z państwa miał kiedyś chęć, życzenie tam pojechać, to poproszę śmiało, bo to po prostu każdy może tam wejść. Każdego też zachęcam, żeby teraz zwiedzić to, po prostu to muzeum, to więzienie. Nawet właśnie teraz, kiedy jeszcze nie ma ekspozycji takiej muzealnej. Bo wiecie dlaczego? Bo to okazuje tą grozę, tą atmosferę tego strasznego miejsca. Tam można to naprawdę zobaczyć, jak to było, są też przygotowane plansze i jest możliwość zorganizowania grup, trzeba minimum 8 osób, żeby było takie zorganizowane z przewodnikiem zwiedzanie. Warto to zobaczyć, warto to zrobić. Wiem, że wiele osób, powiem szczerze, się trochę tak boi, jakby, że to takie jest straszne miejsce, ja tam nie pojadę, mówią mi na przykład znajome koleżanki, ale to nie jest tak, że to coś tam zobaczysz i cię przestraszy, nie będzie można spać, ale to jest kawałek historii. Wiecie państwo, historii, która się dzieje tuż obok nas, na naszych oczach. Jeszcze do ubiegłego roku, bo ja tam już jeżdżę teraz regularnie do tego więzienia, to widzę, tam ciągle coś nowego odkrywają. Na przykład odkrycie ostatnich miesięcy to jest szubienica, na której wieszano ludzi. Wiecie państwo, co tam było, jak byli więźniowie? Szatnia do siłowni. Bo przylega to pomieszczenie do takiego innego pomieszczenia, w którym zrobiono siłownię dla więźniów. Więc w miejsca, gdzie po prostu mordowano ludzi, miejsca kaźni, gdzie była szubienica, w której zapewne na przykład tego generała Mila bo zginął przez powieszenie. No to po prostu zamurowano to, tą zapadnię, te miejsca i tam była szatnia. I ludzie po prostu tam wchodzili, zostawiali jakieś tam rzeczy, ubierali dresy. To są takie miejsca. I wiecie państwo, tam dzisiaj palą się znicze, tam jest, kwiaty stoją w miejscu, gdzie jest właśnie odkryta, bo jest skuty tynk, którym to było przykryte i jest po prostu pokazane, co tam było. Tak samo jak skuty tynki na murze, gdzie po prostu strzelano do ludzi, gdzie były rozstrzelania, bo to były po prostu zatynkowane, szło się, w ogóle nie widział człowiek, że przechodzi koło takiego miejsca. Dopiero jak teraz skuli te warstwy tego tynku, no to na cegłach są ślady po kulach, gdzie widać, że serią nawet do ludzi strzelano, nie? I to, no warto to zobaczyć, żeby poznać, bo to jest kwintesencja po prostu tego, co historii po prostu naszego kraju. I dlatego przepraszam może, że tak długo opowiadam o tym wszystkim, ale chciałabym bardzo przekazać państwu jakby tą część tej fascynacji naszymi dziejami, odkrywania tej prawdy o naszej historii, bo ona ciągle jeszcze po prostu odkryta nie jest.
Dziękuję. Wiemy, mamy do odkrycia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wsparcie. Ciechanowie nam oczu na arcybiskupa Baraniaka. Bo to na nas by była naprawdę bardzo mała znana postać, a tak wspaniała, tak niezłomny żołnierz Kościoła. To jest twoje dzieło, Jolu. Dziękujemy jeszcze
dziękuję,
raz.
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za zaproszenie. Bardzo gorąco. Tak, dziękuję najserdeczniej. Chciałam też powiedzieć, że mam ze sobą ten pierwszy film z 2012 roku. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany nabyciem, to bardzo proszę. Tam jest oprócz początków tej historii i właśnie tam występuje i prymas Glemp, i profesor Stuligrosz, ale też jest jeszcze dodane całe przemówienie, jakie wygłosił na pogrzebie arcybiskupa Baraniaka prymas Wyszyński. I jak ktoś kiedyś będzie miał czas, albo właśnie w radiu może być kiedyś taki moment, że będzie dziura w programie czy do zamieszczenia, to polecam to przemówienie. Ono jest jakby kwintesencją tego, co mógł prymas wtedy powiedzieć. Wiadomo, czasy, to jest 77 rok, to nie mógł wprost nazwać niektórych spraw, ale i tak dotknął i tam padły te słowa, że on wie, ile zawdzięcza arcybiskupowi Baraniakowi, ponieważ on wziął na siebie odpowiedzialność prymasa Polski za Kościół w Polsce, wtedy, kiedy prymas był internowany, a on był w więzieniu. To była wielka przyjaźń. On był jednym z najbliższych współpracowników prymasa Wyszyńskiego i po prostu bardzo dużo mu prymas zawdzięcza. Pamiętajcie państwo, że on był sekretarzem prymasa Chlonda i on przekazał do Watykanu właśnie informację o tym, że wolą umierającego prymasa Chlonda jest to, żeby jego następcą był świeżo nominowany na biskupa lubelskiego właśnie biskup Wyszyński. I po prostu to był wielkie zaskoczenie dla episkopatu, że właśnie ktoś taki, dlaczego właśnie on, a nie na przykład kardynał Sapieha, prawda? I po prostu, ale to przekazał arcybiskup Baraniak, a prymas na tym pogrzebie powiedział, że nie wiedział w ogóle o tym. W ogóle mu się nie przyznał, tylko dopiero po latach właśnie, jak powrócili już z więzienia i prymasowi oddano dokumenty, no to znalazł wśród nich list pisany przez arcybiskupa Baraniaka. Ale prymas Wyszyński właśnie też zaproponował mu bycie tym sekretarzem po prymasie Chlądzie, bo arcybiskup Baraniak myślał, że wróci po prostu do pracy salezjańskiej, a on wręcz go potem jeszcze awansował właśnie do godności biskupiej i do funkcji dyrektora sekretariatu prymasa Polski. Mnóstwo dokumentów przechodziło przez Poznań, które były pisane w tych trudnych czasach, kiedy tak bardzo trzeba było uważać po prostu, bo tylu było też agentów. Nieraz, wiecie państwo, nieraz z jednego spotkania arcybiskupa Baraniaka w Kurii w dokumentach IPN-u jest 5 donosów. Trzy na przykład z tego samego spotkania relacje, prawda? To widać, on był otoczony, co najmniej 12 osób z jego otoczenia, mówię o arcybiskupie Baraniaku, miało status TW. To jest bardzo dużo. O nim też właśnie mówiono, że on był taki nieufny, że więzienie go złamało, bo on bał się ludzi. On się nie bał ludzi, ja tak oceniam. Tylko on po prostu im nie ufał. No bo on przecież sobie zdawał sprawę z tego, że jest bez przerwy inwigilowany, że non-stop jest po prostu, różnego rodzaju były te działania przeciwko niemu, bardzo, bardzo takie prowokacyjne, więc takie to były czasy, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany też tym pierwszym filmem i tym przemówieniem historycznym arcybiskupa, znaczy kardynała Wyszyńskiego, bo to z prywatnych nagrań u kogoś w rodzinie jego było nagrane po prostu to przemówienie, bo tak to było nieznane, więc to zachęcam do ewentualnie nabycia z tej książki, którą też przywiosłam. I jeszcze raz dziękuję i dobrej nocy Państwu życzę.